Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moją i Państwa gościnią jest pani dr Karina Janik z Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się dziś, pani doktor, z okazji Babskiego Combra. Dziś bowiem będzie pani prowadzić wykład noszący tytuł Babski Comber kiedyś i dziś. Ten wykład będzie miał miejsce w Pałacu Krzysztofory, a rozpocznie się o godzinie 15. Będzie także drugi prelegent, dr Andrzej Iwoszoka, który z kolei będzie mówił o babskim combrze, o zabawach, o radościach, smutkach dawnych przekupek krakowskich. No więc ten wykład stał się pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania, ale zacznijmy od podstaw i spróbujmy wyjaśnić, czym jest babski comber, skupiając się na razie na warstwie językowej.
Babski comber, wbrew pozorom, jest bardzo starym doświadczeniem krakowskim. Od 1600 roku mamy źródła, że go tutaj obchodziły kobiety i proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie było to 10% mieszkańców miasta, stanowiło to parę tysięcy kobiet. Mhm. Miasto było małe, wokół rynku, kobiety blokowały drogi, zwoziły suto jedzenie, napitki, jak to jest w niektórych źródłach określone. Schodziły się z tych dzielnic, które dzisiaj są cząsteczkami prawie Śródmieścia, ale no, z Czarnej Wsi, z Łobzowa, z Nowej Wsi, z Piasków, Sklepaża i z Pędzichowa. One były wtedy bardzo bogatymi, zamożnymi kobietami na początku. To były kobiety przedsiębiorcze, które uczestniczyły w handlu, próbowały negocjować ceny z władzami miasta, z różnymi grupami. Także zachował się jeden rysunek już z połowy XVIII wieku Michała Stachowicza. Mamy go w Muzeum Krakowa, Mieszczki Krakowskie. One są tam pięknie ustrojone, mają oczywiście takie portfeliki też przypinane do pasa przy tych długich sukniach. To są takie drobiażdżki, które nam zostały, ale najstarsze źródło, które właśnie dr Andrzej Iwoszoka odnalazł niedawno, gregorianki z XVI wieku, mówi nam, że te kobiety przychodziły w rotach, musiało ich być bardzo dużo. Mhm. I jedna z nich, zapamiętana, którą znamy też z późniejszych źródeł, Mądra Maryna, układała sama, komponowała do tego pieśni. Podobno bardzo trefne, mówi źródło.
Sporo tutaj wątków pani doktor poruszyła, ale ja chciałabym jeszcze podrążyć ten wątek językowy i zapytam wprost. Comber to co to takiego?
Słowo comber ma wiele źródeł, ale ono było też powszechne w innych regionach. Jest też comber jako potrawa, także tak. Myślę, że ona mogła być też tradycyjna z tym okresem związana. Kawał baraniny dobrze uduszony mógł być bardzo czymś sympatycznym w takie zimne dni, zimowe, bo jednak ten moment jeszcze jest przed wiośniem. Przed wiosną, końcem zimy w zasadzie. Natomiast w Krakowie, niby, że to jest z niemieckiego, ale w Krakowie jest taka legenda i ona chyba tutaj jest dominująca w tych źródłach, że to znaczy targać kogoś za włosy, combrzyć. I było to związane z takim żartem w tamtym okresie, że kobiety nie wpuszczały mężczyzn na rynek, ale jeśli chcieli oni przejść, to musieli się wykupić jakimś datkiem, pieniędzmi, jeśli byli bogaci, a jeśli nie, to musieli zatańczyć, ucałować, podskoczyć, a jak nie, to musieli sobie przypiąć klocek, tak jak później przypinano te klocki takie popielcowe, parę dni później w zasadzie, bo comber trwał od tłustego czwartku do kusego wtorku, więc to nie był jeden dzień świętowania.
No właśnie, to jest niezwykle ważna informacja, ponieważ mam wrażenie, że dzisiaj babski comber bardzo często łączymy z tłustym czwartkiem i przypisujemy to święto temu dniowi właśnie, tylko i wyłącznie.
Ponieważ ta tradycja była bardzo długa, jeśli najstarsze źródła są z XVI wieku, a zabroniono tego w połowie XVIII, to też zmieniał się charakter tego święta i niektórzy zapamiętali na przykład, że tylko w tłusty czwartek, bo to było kluczowe, od tego dnia się to zaczynało. Ale jeśli zabawa była huczna, wesoła i wszystko dobrze się układało, to ona trwała parę dni. Mhm. Widocznie już jakby w późniejszym okresie tak nie było.
Parę dni? Nie przez cały karnawał? Czy też zapusty kiedyś?
6 dni. Od tłustego czwartku aż do końca karnawału, aż czasami do poranka środy popielcowej. I właśnie tutaj jakby łączyły się tradycje, bo z jednej strony to kobiety przypinały mężczyznom klocki tym, którzy nie mieli się czym wykupić i musieli je ciągnąć ku jakby takiemu śmiechowisku trochę. Ciężko nam to sobie wyobrazić, jak to święto musiało wyglądać, jakby nasza kultura już nie działa aż w ten sposób. Natomiast kobiety niezamężne ciągnęły te klocki popielcowe od środy popielcowej, także odwrotnie, tak? Najpierw przypinano je mężczyznom, a potem tym, które nie zdążyły się wydać za mąż. Mhm.
Czy babski comber to był jedyny element świętowania w czasie zapustów, czy też powiedzielibyśmy dziś karnawału? To była jedyna forma rozrywki w Krakowie?
O nie, to była forma rozrywki taka wśród grupy kupców, rozchodząca się promieniami na całe miasto i dotycząca wszystkich warstw społecznych. Natomiast aż do XIX wieku były bardzo powszechne bale urządzane w różnych mieszczańskich czy magnackich domach, w konkretnych kamienicach i miejscach. Były to często bale o charakterze charytatywnym, bo było to po prostu w dobrym guście, żeby połączyć z taką działalnością bale maskowe. Mhm.
Resursy jeszcze były.
Tak, tak, właśnie. Także to była jedna z cząsteczek, ale dość znacząca. Niektóre źródła, czy Jędrzej Kitowicz, czy Konstanty Majeranowski, czy Lucjan Siemieński wspominali o tym w różnym charakterze, czasem z niesmakiem, że właśnie muszą uważać, albo ominąć, albo nie wyjdą w tym dniu na rynek, albo po prostu, że dobrze, że to już minęło, ale inni wspominali pozytywny charakter tego święta, że właśnie tą kobiecą zaradność, tą kobiecą umiejętność handlowania i tutaj jakby eksponowania własnych możliwości, zaradności i działania. Mhm.
Mówi pani i o pozytywach, i o negatywach babskiego combra, ale co się takiego wydarzyło, że ten babski comber gdzieś tam w historii się zagubił? Teraz mam wrażenie, że od kilku lat jest renesans babskiego combra. Staramy się to święto odkryć na nowo, powrócić do tej przeszłości.
Przyczyna dla mnie kluczowa była taka, że byliśmy pod zaborami. I w 1846, kiedy to był rok różnych innych, prawda, zamieszek, postawiono taki większy nacisk i Austriacy więzili niektóre kobiety, które zbyt aktywnie uczestniczyły w tym święcie, ponieważ bali się ogólnie różnych rozruchów z jednej strony, z drugiej to jakby zmienił się też charakter kultury i myślę, że jakby korzeniem tego święta jest jeszcze coś innego. Właśnie taka potrzeba porzucenia starego, bo kończy się rok, to bardzo łączy się z naturą. Z drugiej strony jakby wydeptania ścieżki czemuś nowemu, odnalezienia nowej siły. I to są te nici, które podjęły panie z Fundacji Rodzinne Ogrody Przestrzeń Dzikich Odkrywców, Joanna Łucja Cichoń i Katarzyna Chodoń. Więc ta jakby wznowienie tego święta sięga do takich elementów, które dziś kobietom mogą być po prostu bardzo przydatne do poszukiwania radości, do poszukiwania swoich ścieżek życiowych, do wkraczania też w dorosłość, bo to jest oczywiście jedna z nitek. Wtedy była tak prześmiewczo jakby pokazana w drugą stronę, w stronę mężczyzn, jakby niedojrzałych, nieporadnych, niemajętnych, nie umiejących się znaleźć w tej sytuacji z tymi klockami, ale drugą stroną były te klocki przypinane za parę dni kobietom. Cały ten moment roku był ważny w swataniu młodych. To był taki moment, gdzie kobiety i mężczyźni, którzy chcieli wkroczyć w dorosłość i zawrzeć związki, manifestowali się w przestrzeni publicznej. W tym momencie mamy takie troszkę przesunięcie akcentów, prawda, na indywidualizm w naszej kulturze. W związku z tym te nurty, które podejmują osoby z tej fundacji Przestrzeń Dzikich Odkrywców, rodzinne, te nurty, które podejmują osoby z fundacji Przestrzeń, Rodzinne Ogrody Przestrzeń Dzikich Odkrywców, są jakby jak najbardziej na czasie, bo mogą dużo szerzej jakby zaprosić osoby do tego, żeby każdy mógł w tym znaleźć coś swojego, a jednocześnie znaleźć się w tym nurcie muzyczności, taneczności i zanurzenia się w tej tradycji, ale po to, żeby ją przekształcić na dziś.
Za chwilkę będziemy się wspólnie zanurzać w tej tradycji, o której pani opowiada, ale wspomniane przez panią, pani Joanna Łucja Cichoń i pani Katarzyna Chodoń są już właściwie takimi postaciami kojarzonymi z babskim cąbrem. Należy wspomnieć, że właściwie finał tego całego działania, tego przedsięwzięcia będzie miał miejsce 10 lutego, już jutro, podczas korowodu, ale też panie będą prowadzić warsztaty w Muzeum Krakowa, podczas których będzie można się sporo rzeczy ciekawych dowiedzieć.
I to już dzisiaj po południu o 16:30. Będzie można potańczyć i pośpiewać razem z nimi, przygotować się po prostu do tego finału, a może ktoś będzie chciał się przebrać, bo panie też będą na pewno przebrane i będą się dobrze bawić już od jutra w południe ze Starego Kleparza, idąc ulicą Sławkowską na rynek, a później zakończymy to małym świętowaniem w Krzysztoforach.
I wszyscy oczywiście mogą wziąć udział
tak,
w tym
korowodzie. Każdy może wziąć udział, tak. Każdy po prostu przechodzień, każdy, kto ma ochotę przyjść, zobaczyć, przyłączyć się, będzie mógł na bieżąco uczyć się tańczyć, śpiewać, ponieważ takie były zapowiedzi w zeszłą sobotę i pani Katarzyna Chodoń bardzo dużo osób nauczyła chodzonego, nauczyła przyśpiewek, także zachęcam do miłej zabawy, choć na krótką chwilę, żeby włączyć się.
To skoro opowiadamy sobie jeszcze o tych działaniach, które tyczą się wokół babskiego cąbra, to także zaprośmy na warsztaty do Muzeum Krakowa, które odbędą się już dziś. Warsztaty noszące tytuł Gałązka i wstążka. Kostium idealny na babski cąber. To jest też ważny element, strój kobiecy związany z tym świętem, rzecz jasna.
Tak, poprowadzi go historyk sztuki pan Michał Hankus o godzinie już wkrótce, o godzinie 12:30. Natomiast będzie tam też element komponowania kostiumu. Ci, którzy znajdą się na tym warsztacie, nie tylko dowiedzą się o historii czy o koncepcjach pana Michała, ale będą mogli sami na manekinie razem z nim i na kartkach z różnymi materiałami popróbować i pomarzyć sobie lub pomyśleć, jakby dziś mógł wyglądać ten kostium dla marszałkini czy dla uczestniczek babskiego cąbra.
To skoro mówimy o tej współczesnej warstwie babskiego cąbra, to proszę powiedzieć, skąd czerpać informacje na temat tego święta, bo przygotowując się na to nasze dzisiejsze spotkanie, próbowałam zgłębić wiedzę, wertując różnego rodzaju strony internetowe, ale też i książki. No i rzeczywiście bardzo trudno o źródła.
Chyba najbardziej to państwa zaproszę do Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Muzeum Krakowa, gdzie te źródła wynaleźliśmy. No, mogę państwu o niektórych powiedzieć. Na przykład jedno z takich starych źródeł pochodzi z pamiętników Kazimierza Sarneckiego z 1696 roku. I tam na dworze króla Jana III Sobieskiego ten kronikarz pisał, że w Krakowie tak się wydarzyło, że właśnie wokół sukiennic tam kobiety bardzo obficie obchodziły w drogich kamieniach, w drogich sukniach obchodziły ten cąber i jacyś niezbyt szlachetni mężczyźni chcieli im to ukraść, ściągnąć z szyi. I dworzanie królewscy pomagali w tym, żeby ich odgonić. Także ten obrazek jest tak malowniczy, tak niewyobrażalny dla nas współcześnie, że to miało bardzo różny charakter. Natomiast to wcześniejsze źródło właśnie Gregorianki z Dykcjonarza Poetów Polskich z 1820 roku mówi o przybyciu z różnych stron miasta kobiet podzielonych na roty, śpiewających różne pieśni. Także to miało bardzo ustrukturyzowany charakter, jak mówią te współczesne wspomnienia. Później kolejne właśnie o tym, jak Jędrzej Kitowicz wspominał, że mężczyźni są wyciągani, łapani do tańca albo muszą się wykopywać dużą ilością monet, żeby po prostu móc przejść przez rynek albo przez boczne uliczki, które były blokowane przez kobiety w tych orszakach.
Pani doktor, a jak dziś czytać Babski Comber? Jak to święto interpretować? Co z niego czerpać? Co z niego brać?
Trzeba najpierw czerpać przyjemność i radość, bo to jest nam bardzo potrzebne w karnawale, żebyśmy na nowo odkryli, że to doświadczenie radości może być bardzo połączone. Tak jak proponuje właśnie Fundacja Rodzinnych Ogrodów, bardzo mi się ta ścieżka podoba, połączone ze swoim osobistym życiem, a jednocześnie przenikające się tradycje. Więc czasami to są marzenia, pragnienia, potrzeby kobiet, które potrafią to wpleść w tę zabawę. Razem z tymi uczestnikami panie z fundacji wymyślały pieśni, utwory, czasem malowały na płótnach, na papierach, wytańcywały w przestrzeni te potrzeby, te marzenia, te myśli i to jakby nabrało takiego nowego życia, że jest to jakby szykowanie się do nowego roku. Mimo, że ten nowy rok już świętowaliśmy 1 stycznia, tak on jakby zima dla nas się kończy i ta wiosna się zacznie, żeby zaczynać swoje nowe rzeczy i w ten sposób na nowo jakby ożywiać to święto. Sięgać do korzeni, ale iść ze swoim.
Pani doktor Karina Janik z Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa jest dziś moją i państwa gościnią i opowiada o Babskim Combrze. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moją i państwa gościnią jest pani doktor Karina Janik z Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa i rozmawiamy o Babskim Combrze. Pani doktor, jak ten Babski Comber wyglądał kiedyś? Cofnijmy się do przeszłości i spróbujmy przybliżyć słuchaczom to święto.
Wyobraźmy sobie, że kobiety nadciągają do centrum Krakowa, do dziś już nieistniejącej bramy Szewskiej, na początku ulicy Szewskiej, jakbyśmy szli u zbiegu ulic. Są podzielone wroty, mają różne stroje. Te stroje, nie wiemy o nich za dużo. Poza tym, że miały upięte gałązki i wstążki we włosach, na ubraniu. Że niektóre z nich miały złociste suknie bławatne, jak mówi nam źródło z okresu Jana III Sobieskiego, i srebrne łańcuchy. Więc o stroju wiemy mało. Może nam się uda znaleźć. O pieśniach też nie wiemy. Poza tym, że były wymyślane, że były związane właśnie z karnawałem.
Bo temu pochodowi towarzyszyły tańce i śpiewy.
Tak,
czyli to
tak.
Był pochód radosny.
Pochód radosny.
W końcu był karnawał.
Beczki wina, dużo jedzenia razem ze sobą zabierały i przemieszczały się z tym w tym pochodzie. Zajmowały boczne uliczki z kieliszkami wina, innych trunków. Pamiętajmy, że tak w tym XVII wieku to woda to była najbardziej zatruta, więc trzeba było się czymś innym posilić. Natomiast z takiej legendy, opowieści, którą w połowie XIX wieku przywoływano, to one podobno plotły ze słomy kukłę combra, bo też jeszcze stąd jest ta nazwa. Podobno był to jakiś urzędnik na Piaskach, ale to nie są nasze Piaski Nowe dzisiejsze oczywiście, tylko tutaj bardziej ulica Krupnicza, ten obszar, który bardzo przeszkadzał tym kobietom kupującym, sprzedającym towary i hamował im ceny towarów. Chciał mieć na to wpływ. One bardzo się buntowały. Były tam takie zatargi finansowe, różne związane z gospodarowaniem się, z targowaniem. I podobno, jak mówi legenda, ten comber zmarł i one się z tego bardzo cieszyły i zrobiły taką kukłę i ją po prostu rozszarpały na rynku.
Czyli nie topiły.
Nie topiły jak marzanne, nie topiły. Więc było to jakby takie społeczne skanalizowanie tej agresji i tego poczucia niesprawiedliwości i trudu, na które nie mają szansy w żaden sposób odpowiedzieć. I było to wspominane później jeszcze w kolejnych latach, więc ciężko nam powiedzieć, no, kiedy dokładnie ta tradycja się zrodziła, bo nie mamy po prostu w dokumentach takich jakichś innych źródeł, żeby to potwierdzić, no ale jednak dotyczyło to jakichś właśnie z kupiectwem związanych sytuacji.
Na czele tego pochodu stała marszałkini, zwana też królową Combra. Kto był tą kobietą najczęściej?
Też tutaj mamy przypuszczenia jedynie, że to była najbardziej zaradna kobieta, która umiała poprowadzić tak wielkim pochodem, bo jeśli rzeczywiście dochodziło w XVIII wieku do kilku tysięcy osób uczestniczących w tym, było to wielkie przedsięwzięcie. Była to osoba, która była wybierana. Rozumiem, że te kobiety stanowiły jakby takie różne kongregacje z różnych miejsc. One musiały przez cały rok bardzo ze sobą współpracować i się znać nawzajem. Wyobrażam sobie, że mogłoby to nam przypominać jakieś właśnie karnawały niemieckie, takie duże z pochodami i z jakimiś figurami. Tutaj ta figura Combra być może była właśnie dominująca przez pewien okres. Natomiast kluczowe były te tańce z mężczyznami, ten rodzaj takiej zabawy w zasadzie, w której te pieniądze przepływały do kobiet, prawda, od mężczyzn. Czyli wszystko w porządku. W tej zabawie, w tym tańcu, a one dzieliły się tym napitkiem i tym jadłem, bo są na przykład też takie źródła, w którym niektórzy mężczyźni jakby chcieli się przy tym kręcić i być blisko, żeby właśnie najeść się, napić, potańczyć z tymi kobietami, ale to było takie udawane, że nie chcą. Więc to był pewien rodzaj karnawału, pewien rodzaj konwencji przyjętej z obu stron.
Czyli taniec, muzyka i strój. To są chyba takie trzy ważne elementy babskiego combra. Jakie to były tańce? Jaka to była muzyka? Bo wspominała też pani o tym, że utwory na babski combr były niekiedy komponowane. No i jaki był ten strój? Chociaż też pewnie trudno o szczegółowe informacje, patrząc na to, że źródeł praktycznie brak.
Ani o jednym, ani o drugim nie wiemy, mówiąc uczciwie. Jedynie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że mogły to być proste, na parę taktów, takie utwory rymowane, bo byłoby to prosto po prostu powtarzać. I tak też robią współcześnie koleżanki z Fundacji Rodzinne Ogrody, dlatego że tak jest łatwiej nauczyć tych, którzy się włączają i tak łatwiej jest przekazywać sobie tą pieśń. Więc możemy to sobie porównać. To, co uważa Katarzyna Chodonia, jest jednak znawczynią też pieśni tradycyjnych i ludowych naszego tutaj regionu. Więc jej propozycją są tak jakby takie formy, które przypominają przyśpiewki weselne. A z tańców jest to chodzony. Ona proponuje ten ludowy, polski, prosty taniec w takim średnim rytmie, co jakby o tej pogodzie, o tej porze roku jest dla niej trafne.
Chodzony to jeśli chodzi o taniec, a jeśli chodzi o muzykę, czy rodzaj tej muzyki, czy też tańca był związany z daną grupą społeczną? Bo mówimy tutaj o specyficznej grupie społecznej.
Ja niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że to jeszcze jest zadanie dla muzykologów i zapraszamy w zasadzie do współpracy innych badaczy i tych, którzy być może w Krakowie cokolwiek jeszcze wiedzą i pamiętają o combrze, ponieważ niektórzy w jakiś inny sposób obchodzili combr, używali tego słowa jeszcze kilkadziesiąt lat temu podobno. Wiemy też, że na Śląsku obchodzi się combr jeszcze trochę inaczej, więc będziemy szukać. I mam nadzieję, że w przyszłości odpowiemy na to pytanie.
No dobrze, to czekamy w takim razie na źródła i na tych, którzy pamiętają jeszcze babski combr. Celem tego pochodu, tego babskiego combra, było przyjęcie miasta. Jak ono wyglądało?
Właśnie przejęcie miasta polegało na zajęciu przestrzeni na ten bal, że tak powiem. Nazwę to balem w cudzysłowie. Zajęcie dużej przestrzeni na te tańce, na te śpiewy. Przestrzeni wokół Rynku Krakowskiego i bocznych uliczek. To była wtedy duża przestrzeń. Zresztą obecnie też jest duża i można by zmieścić tam bardzo dużą ilość osób. Więc to było takie symboliczne przejęcie miasta. Symboliczne, no i przestrzenne.
Ale też zwrócenie uwagi chyba, prawda? Na siebie, czyli na kobiety, na przekupki.
Absolutnie. Na interesy to, kobiet. Robią. Na to, że chciałyby mieć też głos decydujący w różnych sprawach i że mają też siłę do gospodarowania się.
No, ale czy udało im się tym swoim pochodem trafić do ogółu, zwrócić uwagę społeczeństwa na siebie?
Mi się wydaje, że bardzo, że to było jakby nawet zarezerwowane dla nich. Wyobraźmy sobie, że w XIX wieku panienka z jakiejś kamienicy, załóżmy z linii AB przy Rynku Głównym, żeby iść do kościoła mariackiego rano na mszę, musiała iść z przyzwoitką albo z mamą, albo z kimś. Nie mogła wyjść. Więc tu mamy jedną grupę. Z drugiej strony mamy osoby pracujące w różnych gospodarstwach, w różnych kamienicach z pobliskich wsi, dziś cząsteczek naszego miasta, bliskich Śródmieściu. Mamy kobiety, które po prostu mają mężów, którzy prowadzą interesy. One ewentualnie zajmują się gospodarstwami tak jakby od środka. Nigdy nie jeżdżą na targowiska i nigdy nie prowadzą interesów domowych bezpośrednio, tylko tak jakby obok. Natomiast to jakby zaznaczenie tych kobiet, ja trochę improwizuję mówiąc to jest jakby moje przypuszczenie, to nie jest jakaś przyjęta teoria. Kobiety z tych wsi organizujące comber, mające do tego prawo i ustanawiające przez to tradycję pewną, pokazywały jakby inny wariant. One same chciały decydować, miały na to pomysł, były też zaradne, umiały szybko przejąć jakiś towar i wystawić go w dobrej cenie, dobrze na nim zarobić. To jest jakby pokazanie jakiejś innej sfery kobiecości. Kobiecości, która tak naprawdę potem nam się bardzo przydała po różnych powstaniach i wojnach, kiedy większość naszych kobiet zostały same.
A jednak ten zwyczaj, ta tradycja urządzania pochodu babskiego combra nie przetrwała, co pokazuje, że jednak o tradycję trzeba dbać i trzeba wracać do tych korzeni, trzeba ją odnawiać. Pytałam panią w pierwszej części naszej rozmowy, ile czerpać dziś z babskiego combra, więc jakby kontynuując ten wątek, zapytam, jak modyfikować, jak dostosowywać do współczesnych czasów, do realiów tu i teraz to święto? Patrząc choćby na warsztaty organizowane już dziś w Muzeum Krakowa dotyczące stroju, też można byłoby zadać to pytanie. Czy się przebierać, czy modyfikować, wprowadzając nowe, współczesne trendy?
Ja uważam, że jeśli ta modyfikacja ma związek z tymi korzeniami, z tym, co jest żywe w tej tradycji, to tak, to można tutaj wszystko zaprosić. Ale na takiej raczej zasadzie, bo nie zależy nam na konstruowaniu czy odtwarzaniu, bo odtwarzać będziemy to, co martwe, konstruować to, co wyobrażone. Ale jeśli uda nam się uchwycić jakieś niteczki z tej tradycji i dołożyć do nich coś, co jemu się przysłuży, no to będziemy mieli dalej żywą tradycję, która po prostu nam zamarła w złych czasach zaborów, w złych czasach przedwojen, w złych czasach trudów po prostu. A możemy wyjąć to, co najlepsze z tego i zwyczajnie się z tego cieszyć. Niekoniecznie to, co straszne jest jakby w tej tradycji, co jakby nie przystaje do naszych czasów, ale właśnie to, co jest ciekawe, radosne i miłe.
Nie bez kozery panią o to pytam, ponieważ pani wykład nosi tytuł Babski Comber kiedyś i dziś, przebieg święta, więc rozumiem, że szczegółowa odpowiedź padnie też podczas tego właśnie spotkania z panią, które już dziś o godzinie 15 w Pałacu Krzysztofory się odbędzie.
Zapraszam także na warsztaty przed korowodem, które będą właśnie dziś o 16:30 z Katarzyną Chodoń i Lucją Cichoń. One już od jakiegoś czasu pracują tutaj z malutką grupą, żeby szukać tych niteczek na tegoroczny comber. W zapowiedziach mówiły właśnie o tym, że będą schodzić do ziemi, do tego, co jest korzeniami, do oddzielenia ziaren od plew, do szukania w osobistym życiu, w połączeniu z tymi tradycjami i w połączeniu z naturą. Że to jest właśnie bardzo ważny okres roku dla kobiet, które szykowały się do siania nowego ziarna, jakkolwiek to symbolicznie czy dosłownie możemy rozumieć dziś, no to był taki moment zagnieżdżania się, ale też oczyszczania ze starego. I właśnie w tym obrzędzie, zabawie, jak to nazywają obrzędem, starają się te nitki też podjąć tego jakby trudnego, ale takiego głębokiego poziomu święta.
Wszystko po to, żeby wziąć udział jutro w korowodzie, czyli właściwie w finale tego babskiego combra. Kiedy się ono rozpocznie, przypomnijmy?
Rozpocznie się w samo południe na Starym Kleparzu i będzie się przemieszczał ulicą Sławkowską do rynku, a zakończy się w Pałacu Krzysztofory.
A o babskim combrze opowiadała dziś w Radiu Kraków Kultura pani doktor Karina Janik z Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pani redaktor.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.